Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Największych zbrodni w dziejach ludzkości dokonano pod zasłoną zawsze jakiegoś dobra, mającego te zbrodnie usprawiedliwiać. Rewolucję komunistyczną przeprowadzono w imię likwidacji wyzysku proletariuszy, a nawet dla wyzwolenia międzyludzkiej miłości, czy też szacunku człowieka do człowieka, jakoby wykluczonego istnieniem prywatnej własności. Zbrodnie III Rzeszy, zwanej niekiedy pierwszą biotyranią, tłumaczono zaś obowiązkiem ratowania ludzkości przed słabościami, chorobami, zagrażającymi wszystkim w prowadzeniu walki o przetrwanie toczącej się w całym świecie przyrody. Ta biotyrania dzisiaj objęła swoim zasięgiem prawie cały świat. W placówkach służby zdrowia przelewana jest krew jakoby gorszych, nienarodzonych ludzi, bo genetycznie obciążonych, jakoby zatem niewartych życia. Narzucona nam konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej także obiecuje wielkie i niekwestionowane dobro uwolnienia świata od przemocy wobec kobiet. Któż jest za taką przemocą? Z pewnością nie polscy biskupi, wielokrotnie ostrzegający przed tą konwencją jako mającą ideologiczny charakter, czyli służącą jakimś interesom, a nie prawdzie. Tę ideologię biskupi polscy określili jako neomarksistowską ideologię gender, a widoczna jest ona w tezie konwencji, iż przyczyną przemocy wobec kobiet są także gotowe wzory bycia kobietą i bycia mężczyzną, czyli tak zwana płeć kulturowa. Zapowiada się zatem walkę z tymi jakoby odczłowieczającymi kobietę i mężczyznę stereotypami. Jaką straszliwą przemoc otwiera się w ten sposób? Zniknęli u nas nie tylko obrońcy marksizmu, ale także jego znawcy. Stąd też niektórzy ostatnio zaatakowali diagnozę polskich biskupów zniechęcających do konwencji jakoby bezpodstawnym nazwaniem jej neomarksistowską. Tymczasem samodzielna lektura tzw. klasyków marksizmu wskazuje, że na czele ich postulatów znajdowało się wyzwolenie tzw. miłości płciowej, będącej pierwszą ofiarą pojawienia się własności prywatnej, oraz także postulowali wyzwolenie kobiet na drodze ich wyzwolenia od macierzyńskich trudności, jakoby odczłowieczających kobietę. Marksistowska ideologia to jednak tylko jedna odmiana nowożytnego myślenia o wyzwoleniu kobiet. Począwszy od epoki oświecenia, wielokrotnie twierdzono, że kobieta jest zniewolona przez mężczyznę i należy ją wyzwolić z tego stanu niepełnoletności, jak wyrażał się Immanuel Kant. Ale inni uważali zniewolenie kobiety za stan właściwy, aktualnie wymagający jednak restauracji z racji dziejowego buntu niewolników, w tym także kobiet, które jakoby narzuciły zniewolenie lepszym mężczyznom. Tak twierdził na przykład Fryderyk Nietzsche. Twórcy konwencji poszli pierwszą drogą, postulując walkę z przemocą wobec kobiet, wpierw poprzez niszczenie gotowych stereotypów płciowych, jakoby zniewalających czy odczłowieczających wpierw kobiet. Obydwa nowożytne rozwiązania odrzucają rozwiązanie trzecie, czyli właściwe stanowisko w sprawie pojmowania relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą, bronione przez świętego Tomasza z Akwinu, obecne także w nauczaniu Kościoła katolickiego, a nawiązujące w tym względzie do Arystotelesa. Obydwaj myśliciele zgodni twierdzili, że wspólne wartości człowieczeństwo mężczyzny i kobiety koresponduje z odmiennością tego człowieczeństwa. Człowiek jest bowiem istotą także cielesną, nie tylko cielesną i nie tylko duchową, ale istotą cielesno-duchową. Odmienność cielesna mężczyzny i kobiety wyznacza odmienność człowieczeństwa mężczyzny i kobiety. Na bazie tej odmienności płciowej następuje zawiązanie najgłębszej relacji człowieka do człowieka, czyli relacji małżeńskiej. Stąd też Arystoteles określał relację pomiędzy mężczyzną i kobietą jako podobną do arystokratycznej formy rządu w państwie, gdzie rządzą najlepsi dla dobra rządzonych i sposób komplementarny, czyli w granicach wyznaczonych przez kompetencje rządzących. wypaczeniem tej właściwej, arystokratycznej relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą jest z jednej strony jakaś postać władzy tyrańskiej, czyli eksploatacja drugiej osoby dla własnego interesu, z drugiej zaś relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą nie może być podobna do demokracji, bo wtedy nie uszanowuje istotnych różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą. Odmienność człowieczeństwa mężczyzny i kobiety nie wyznacza zatem jakichś odczłowieczających stereotypów płciowych, ale odmienne i komplementarne zadania mężczyzny i kobiety. Omawiana konwencja Rady Europy traktuje zatem odmienność pomiędzy mężczyzną i kobietą jako fakty tylko biologiczne, poniżej osobowe, nie wymagające bezwarunkowego uszanowania, ale będące źródłem odczłowieczających stereotypów. Postulat walki z przemocą wobec kobiet na drodze niszczenia gotowych wzorów kobiecości, męskości okazuje się zatem programem przemocy wobec człowieka jako istoty także cielesnej. To zamach także na chrześcijaństwo jako dobrą nowinę o godności ludzkiego ciała, ciała mężczyzny albo kobiety, przeznaczonego do obiecanego człowiekowi zmartwychwstania i boskiego życia. Oto zatem ostateczny cel zapowiedzianej w konwencji walki jakoby z przemocą wobec kobiet. Szczęść Boże!